Odnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Kontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Odnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
W serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać. Rozkładam się wokół, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz z kicia. Praca, dom i praca, prysznic i do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Dola przyszły warto się liczy się jakoś.
Niezależna audycja internetowa. Podnośnik, góra się kłania. Zapraszam słuchaczy po długiej przerwie, całkowicie ode mnie zależnej. Mamy już rok 2015. Składam wszystkim najlepsze życzenia. Jak zawsze najpierw szczęścia, a dopiero potem zdrowia, bo ci, co płynęli na Titaniku, zdrowi byli. Podnośnikiem bez paszportów byliśmy już na wszystkich kontynentach. Nowy rok zaczynamy podróżniczo. Dziś zabieramy Was do Sultanatu Omanu. Gościem audycji jest Justyna. Zapraszam. Jaki temat dzisiaj na podnośniku?
To już od Ciebie zależy.
Proponuję Oman, taki kraj Oman. Gdzie leży Oman i dlaczego tam pojechałaś? Kiedy?
No dobra, Oman mówisz i masz. Miałeś lekcję geografii w szkole, maturę masz, powinieneś się oddać. No dobra, to dla tych, którzy nie mają matury albo mają, ale po prostu nie interesują się jakoś szczególnie geografią, powiem w skrócie, że Oman leży po prawej od Jemenu. Tak, Oman leży na Półwyspie Arabskim, a Półwysep Arabski leży po prawej od Afryki, od Sudanu i Somalii i Egiptu, a po lewej od Iranu. No, bardzo miłe towarzystwo. Jest Zatoka Perska, też bardzo przyjemny, spokojny taki zakątek. O, Somalia, Dżibuti też bardzo przyjemnie, tam można sobie pożeglować. Tak, bardzo Somalijczycy cenią żeglarzy różnych, także zapraszam. Krajami graniczącymi z Omanem są Jemen, Arabia Saudyjska i Emiraty Arabskie. Tak, byłam w Omanie w zeszłym roku, w grudniu i w styczniu, na przełomie 2013-2014. Takie niecałe 2 tygodnie pobytu w Omanie. Pewnego dnia mój kolega, mój taki drug od tych wszystkich dziwnych wyjazdów, zadzwonił i mówi: jedziemy do Omanu. No to co było robić? No powiedziałam okej. I tak znaleźliśmy się w Omanie. Żeby pojechać do Omanu, nie potrzeba żadnych wiz, na szczęście. To znaczy wizę dostaje się na miejscu turystyczną, wpijaną do paszportu. Ona, już nie pamiętam ile kosztuje, ale tam powiedzmy z $15-20. Nie jest to jakaś tam ogromna suma. Można łatwo się tam, w miarę łatwo tam dostać. Są loty z Niemiec, są loty z Amsterdamu, także ja akurat leciałam, ponieważ to było zaraz po świętach Bożego Narodzenia, to leciałam z Warszawy do Monachium i z Monachium do Omanu, do Maskatu. Plan był prosty, tak naprawdę nie było jakiegoś takiego szczególnego miejsca, które chcieliśmy w Omanie zobaczyć, po prostu chcieliśmy przejechać się po tym kraju, zobaczyć mniej więcej jak ten kraj wygląda, zobaczyć kilka jego regionów. Kraj jest stosunkowo duży, więc nie wszystko dało się zrobić jakby w czasie tych niecałych 2 tygodni. Więc głównie skoncentrowaliśmy się powiedzmy na części północno-środkowej, środek i północ Omanu. No, chcieliśmy sobie jakieś tam zdanie o tym kraju wyrobić, takie, czy tam warto pojechać, czy warto tam też wrócić, żeby nad jakimś konkretnym miejscem, w jakimś konkretnym miejscu spędzić więcej czasu. A takim konkretniejszym miejscem to na przykład mogłyby być wyspy i w ogóle wszystkie rejony podwodne przybrzeżne Omanu, gdyż jest to oczywiście miejsce jak najbardziej przyjazne nurkom. No więc Oman jest krajem muzułmańskim. Oman jest krajem dosyć bogatym, dlatego że tam jest trochę ropy naftowej, ale nie aż tak dużo. Mają też dużo gazu ziemnego, a głównie też żyją z tranzytu, po prostu z Arabii Saudyjskiej gdzieś to musi, którędyś, że tak się wyrażę, musi to, ta ropa przepływać, że się tak wyrażę też. I tranzyt idzie przez Oman, więc oni z tego mają pieniądze. Jest to kraj bogaty, ale w regionie jakby nie najbogatszy, bo Arabia Saudyjska i powiedzmy Katar gdzieś tam obok są bogatszymi krajami. Natomiast mimo tego, że nie jest to najbogatszy kraj w regionie, żyje się tam bardzo dobrze, a przynajmniej takie odnieśliśmy wrażenie. W Omanie mieszka około 3 milionów ludzi, z czego 1 milion, prawie milion to są obcokrajowcy, którzy tam przyjeżdżają, żeby tam pracować, a samych Omańczyków jest trochę ponad 2 miliony. To jest kraj, w którym panuje ustrój, powiedzmy, trochę monarchia, tak można byłoby to nazwać, jest to sułtanat Omanu. Głównym zarządzającym tego kraju jest sułtan Kabos, który już od 40 lat jest sułtanem. Przejął władzę w latach 70., miał wtedy 30 lat. No i kiedy był dzieckiem czy młodzieńcem, powiedzmy, jego ojciec poprzedni sułtan wysłał go na studia do Anglii, on ukończył Oxford, no i tam różnymi nasiąknął ideami reformatorskimi, jak wrócił do kraju, to w łagodnym, czy przy dzięki łagodnemu przewrotowi wysłał tatę na emeryturę do Anglii, a sam przejął władzę i tak już 40 lat sobie urzęduje. No i przez te 40 lat wiele reform wprowadził i rzeczywiście, że tak powiem, wyciągnął ten kraj z wielkiej czarnej dziury i teraz to ma takie trochę bardziej ręce i nogi wszystko tam. Stolicą kraju jest Maskat. W stolicy mieszka około 1/3 populacji całego kraju, także jakby koncentracja ludności jest na północy, w Maskacie. Drugim takim wielkim miastem jest Salalah, to jest na południu, blisko granicy z Jemenem. Tam niestety nie dotarliśmy, ponieważ no, nie starczyło czasu na wszystko. Kraj, jakby ustrój polityczny, to mówiłam, że to jest sułtanat, więc jakby władzę sprawuje sułtan i ma tą władzę nieograniczoną. On decyduje praktycznie o wszystkim i wszyscy muszą go słuchać. O sułtanie, co można powiedzieć? Z tego, co dowiedzieliśmy się na miejscu od pracujących tam obcokrajowców, spotkaliśmy jednego Polaka, który tam pracuje już od 1,5 roku, przyjechał z żoną i z dzieckiem i bardzo sobie chwalą ten kraj, życie w tym kraju, kontakty z lokalną społecznością, ale też z innymi obcokrajowcami. Generalnie bardzo, bardzo pozytywnie wyrażali się o życiu w Omanie. I opowiedzieli nam wiele ciekawych rzeczy o sułtanie. Więc sułtan, tak jak powiedziałam, od 40 lat jest już u władzy i przez te 40 lat wprowadzał różne reformy i ciągle wprowadza. Więc głównymi reformami to było wprowadzenie jak najszerszej edukacji, wyeliminowanie analfabetyzmu, infrastruktura, drogi, woda, żeby była doprowadzona, żeby każdy mógł z tego korzystać. Także rzeczywiście, kiedy przyjechaliśmy do Omanu, wynajęliśmy auto na miejscu, bo to nie był wyjazd jakoś tam zorganizowany z jakimś biurem podróży, tylko po prostu przylecieliśmy, wynajęliśmy auto i heja, jedziemy tam, gdzie chcemy. prawostronny, tak jak u nas, tylko trzeba było auto z napędem na 4 koła, dlatego że tam, jeśli się jeździ po jakichś pustyniach, tam są drogi, takie offroady, i myśmy dużo takimi offroadami jeździli, to po prostu, żeby się nie zakopał na pustyni, bo jak się zakopiesz, to później no, może być problem, nie? Tam gdzieś kiedyś jakieś 4 francoli pojechało na pustynię bez jakichś GPS-ów, bez niczego, no i później armia Omanu ich szukała przez tydzień. No, znaleźli, wyciągnęli, wiesz, i tak dalej. Do tego jeszcze dojdę, myśmy się też zakopali, ale trochę krócej to trwało. No. Także bez wojska, obeszło się bez wojska, także spoko. No więc to auto wynajęliśmy i absolutnie to jest obowiązkowe, musisz mieć auto z napędem na 4 koła. Myśmy mieli Nissana Pathfinder, tak to się nazywa. Benzyna, słuchaj, jak barszcz. 60 litrów zatankowaliśmy i kosztowało nas to 12 euro. 60 litrów, więc po prostu nawet zrobiłam zdjęcie automatowi z benzyną, bo to jest coś niesamowitego. No, w porównaniu z Europą, no, w Stanach przypuszczam, że trochę też jest taniej niż tutaj. No więc tym naszym autem jeździliśmy po drogach, drogi są świetne, naprawdę. Nie można Omanu przyrównać do Egiptu, nie można przyrównać do krajów Magrebu, nie wiem, do Maroka, to się w ogóle nie ma porównania. Trochę bardziej do Emiratów Arabskich, bo jednak jest to kraj o jakimś tam poziomie, w sensie dość bogaty, ale lepszy i dla mnie przynajmniej o wiele bardziej interesujący niż Emiraty Arabskie, niż Dubaj i Abu Dhabi, dlatego że nie jest taki sztuczny. Jeżdżąc po Omanie, można było przede wszystkim, co mnie jakby tam uderzyło najbardziej, to że tam jest czysto. Tam nie ma leżących jakichś papierów na ulicy, nie ma brudu, tak jak w Egipcie. Nikt tam nie wywala śmietnika na ulicy, albo do rowu, albo na pustynię. I to też podobno jest jeden z sukcesów sułtana, ponieważ sułtan promuje właśnie ekologię, dbałość o środowisko, dbałość o zdrowie, więc ciężko nam było znaleźć shisha bar. Jak chcieliśmy sobie shisha zapalić, to naprawdę był problem, trzeba się było najeździć trochę po Maskacie, bo nie to, że jest zabronione, ale po prostu Omańczycy jakby zgadzają się ze swoim sułtanem, raczej nie powinno się palić dla zdrowia, więc no, nie jarają. Co jeszcze? No i właśnie, było czysto. W Maskacie, to w porównaniu z Abu Dhabi i z Dubajem. W Dubaju tam są wieżowce, takie Manhattany w środku pustyni, prawda, stoki narciarskie i tak dalej. Wszystko po to, żeby tam, nie wiem, zachwycić, pokazać, że można. Okej, no ale tak na dłuższą metę, do czego to służy? I w Maskacie na przykład uderzyło mnie to, że tam nie ma wyższych budynków niż 8 pięter. I generalnie w całym kraju jest zakaz budowania budynków wyższych niż 8-piętrowe. No bo to psuje jakby krajobraz. Jest dużo zieleni, oczywiście oni tam nawadniają i tak dalej, odsalają wodę, żeby była woda pitna do nawożenia tych ogródków, ale jest naprawdę przyjemnie, jest dużo zieleni, miasto jest dosyć, że tak się wyrażę, rozłożyste, trochę jak Warszawa, ale jest takie ludzkie, powiedzmy, przyjemne dla mieszkańców, bo mówię, nie żyje się tak w samym środku jakiegoś Manhattanu. Co jest ciekawe, i to a propos też benzyny, to jest kraj duty free, czyli tam nie ma podatków żadnych. Porsche kosztuje 40 tysięcy euro, więc też bym sobie mogła pojeździć, no, stać by mnie było. No, auta na ulicach to tak głównie dla mężczyzn, jeśli mają jakieś motoryzacyjne zainteresowania, to rzeczywiście można nabyć auta najwyższej, z tak zwanej najwyższej półki za naprawdę nieduże pieniądze w porównaniu z tym, co mamy tutaj w Europie. Jeżdżą same Land Rovery, jakieś Lexusy, to chyba były te takie najgorsze. Porsche, Ferrari, Lamborghini, no co tam się chce. Byliśmy świadkami wypadku na takiej, powiedzmy, autostradzie pod Maskatem. Koleś sobie zarysował błotnik, no ale zostawił auto tak zaparkowane trochę z boku, trzeba było zwalniać i to auto tak stało z tym błotnikiem lekko zarysowanym i nikogo nie było przy nim. I śmialiśmy się, że gościu powiedział: ja bardzo przepraszam, ja tylko skoczę, zaraz kupię nowe i zaraz wracam. Bo też bardzo dużo było sklepów właśnie takich z autami, po prostu same najlepsze marki, po prostu tak jak, nie wiem, tak jakbyś była na Champs-Élysées i tam jakieś Diory, inne Chanele, no to tam wszystkie te najlepsze marki samochodów były. No, także to akurat było takie dosyć ciekawe. A poza tym, co nam opowiadali ludzie o sułtanie, no to, że właśnie wprowadził te reformy infrastruktury, edukacji, on założył pierwszy uniwersytet w tym kraju, także jest jeden uniwersytet w Maskacie. On ściągał też obcokrajowców, żeby przyjechali, żeby stworzyli, jakby nauczyli tych lokalesów, jak pracować, bo no po prostu nie było wiedzy, tak? Więc trzeba było tą wiedzę ściągnąć i teraz jakby jest plan, i to jest taki plan, strategia dla Omanu 2025, że w 2025 roku 90% stanowisk menedżerskich średniego i wyższego stopnia już mają być obsadzane przez Omańczyków, gdzie dzisiaj właśnie ten milion obcokrajowców to są właśnie albo menedżerzy średniego i wyższego stopnia, albo też obcokrajowcy to Pakistańczycy, z Malezji, jest dużo z Filipin, którzy z Indii też, przyjezdnych emigrantów, którzy tam po prostu pracują w takich najbardziej podstawowych zawodach, obsługa na stacji benzynowych, w sklepie, no, tego typu zawody, takie podstawowe, bo Omańczycy jednak no, takich podstawowych prac nie wykonują, bo generalnie nie musieliby pracować, gdyby chcieli, ale sułtan sobie wymyślił, że nie będzie tak jak w Arabii Saudyjskiej, że za samo bycie Saudyjczykiem należy ci się pensja od państwa, bo tak tam sprawy wyglądają. W Omanie sułtan powiedział narodowi, że muszą znać wartość pieniądza, muszą znać wartość pracy, więc obowiązkowo muszą minimum 5 godzin pracować. No i oprócz tych oczywiście, którzy są rolnikami, beduinami, 5 godzin dziennie, tak. Oczywiście ci rolnicy, beduini, ci, którzy zajmują się wypasem owiec, kameli, bo tam mają wielbłądy też, to oni, no to inaczej trochę wygląda, ale generalnie Omańczyk, który ma jakąś pracę, powinien przez 5 godzin minimum ją wykonywać w ciągu dnia. No a żeby mógł ją wykonywać, to oczywiście sułtan postarał się również o to, żeby te miejsca pracy były, więc na przykład bardzo się z tego śmialiśmy i szczególnie jak opowiadałam to moim kolegom we Francji, to mieli z tego niezły ubaw, że największym osiągnięciem sułtana w 2013 roku było stworzenie 60 tysięcy miejsc pracy w strefie budżetowej, czyli głównie urzędnicy państwowi i tak dalej, bo generalnie tam są ministerstwa od wszystkiego. Nawet jak laska z naszego klubu nurkowego chciała pozwolenie na zakup łódki, nowej łodzi, gdzieś tam skądś trzeba ją było ściągnąć spoza Omanu, to musiała się udać po to pozwolenie do ministerstwa jakiegoś tam od łódek, później jeszcze do jakiegoś innego ministerstwa, od handlu zagranicznego i tak dalej, więc od wszystkiego są ministerstwa. To też nie jest powiedziane, że oni tam tak bardzo intensywnie pracują, ale siedzą i coś tam niby robią, więc jakaś tam aktywność jest. Każdy Omańczyk od sułtana dostaje ziemię w wieku 25 lat, żeby mógł sobie postawić dom. Czyli jak skończy 25 lat, to dostaje kawałek ziemi. No i to też jest jakaś tam, powiedzmy, pomoc od państwa. No i to są takie, powiedzmy, te takie podstawowe rzeczy. Jakby na poziomie polityki zagranicznej to sułtan sobie wyrobił taką opinię bycia człowiekiem ugodowym, człowiekiem konsensusu. Podobno ma bardzo dobre układy z Wielką Brytanią, bo tam studiował, tam mieszkał i po prostu jakoś tam z rodziną królewską się dobrze dogaduje. Ma dobre układy ze Stanami Zjednoczonymi, ma dobre kontakty ze wszystkimi tymi ościennymi krajami, nawet z Izraelem, bo tam jakieś kontakty są. I jakby w regionie jest to jedyny taki najbardziej otwarty kraj, najbardziej akceptujący inność. Inność, czyli nie wiem, no, obcokrajowców, którzy przyjeżdżają. Nie czułam się w tym kraju w jakikolwiek sposób oceniana albo oceniana powiedzmy gorzej, ponieważ jestem z innego kraju i innej religii. Tak, pytanie było, czy mogłabym tam chodzić w krótkiej sukience. Tak, mogłabym tam chodzić w krótkiej sukience. Szczególnie w Maskacie, gdzie jednak ludzie są dosyć liberalni. Nie ma potrzeby noszenia chusty na głowie, a przynajmniej wszystkie kobiety obcokrajowcy, które spotkałam, nie nosiły chust, nie było takiej potrzeby. Chodziły w krótkich spodenkach, w jakichś tam shortach, w jakichś krótkich spódnicach. Oczywiście jakieś tam minimum szacunku dla kultury musi być, więc przypuszczam, że nikt by się tam nie wystroił w bikini i nie chodził po centrum miasta w samym biustonoszu, po centrum handlowym na przykład, co się może u nas zdarzyć w okresie letnim, szczególnie w rejonach jakichś tam kurortach, prawda? No tam niekoniecznie, natomiast nie było jakiejś takiej presji, że ktoś się dziwnie popatrzył. I to samo było w innych miejscowościach, to wiadomo, na wsi też nie, akurat nie miałam takiej potrzeby, żeby się ubrać w krótką sukienkę, raczej odwrotnie, trzeba było ubrać jakieś spodnie i koszulkę, bo szliśmy w góry na trek, więc to nie był czas, ale nie było żadnego problemu, ponieważ ten jeden dzień nurkowy, który tam spędziliśmy, to byliśmy z klubem włoskim, i właścicielką tego centrum nurkowego była Włoszka, kobieta. I my zapytaliśmy ją, Karin, jak to jest mieszkać w Omanie, jak ty tutaj się czujesz jako kobieta i właśnie taka bizneswoman, bo to ona jest właścicielką. Więc ona nam powiedziała, słuchajcie, ja tu jestem od 5 lat i jest świetnie, niczego mi nie brakuje z Europy, nie chcę tam wracać, w ogóle nigdzie nie chcę się stąd ruszać, to jest moje miejsce na ziemi, mam pełną swobodę, mogę robić, co mi się żywnie podoba. Oczywiście no, można powiedzieć, że jakieś tam ograniczenia są, powiedzmy, jeśli chodzi o konsumpcję alkoholu, to nie kupisz sobie browaru w pierwszym lepszym sklepie i nie usiądziesz na ławce w parku, żeby go wypić, ale dla obcokrajowców są specjalne takie pozwolenia na zakup alkoholu i są specjalne sklepy, w których możesz sobie kupić, zanieść do domu i zrobić imprezę i nikt ci tam nie będzie robił z tego powodu problemów. Są lokale, są dyskoteki, są kluby, gdzie jest podawany alkohol i to jest zazwyczaj przy hotelach. I tam możesz sobie pójść do baru, wypić co chcesz i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Więc ona jako kobieta mówi, że nigdy nie odczułam tutaj jakiejś presji, wręcz odwrotnie, ogromny szacunek dla kobiet i nie muszę stać w kolejkach. O co chodzi, nie muszę stać w kolejkach. No tak, bo tu jest taka kultura, że jak idę na pocztę, czy do banku, czy w ogóle cokolwiek muszę załatwić w jakimś urzędzie, to kobiety mają pierwszeństwo i wszyscy mnie przepuszczają, ja nigdy nie stoję w kolejkach. I czy to jest właśnie obcokrajowiec, czy to jest kobieta lokalna, no to żadna nie oczekuje na coś, po prostu wchodzi. Nie? I to rzeczywiście to jest, nie wiem, też odczułam w jakiś tam sposób, że jak mi się kłaniano, to nie kłaniano mi się tylko dlatego, że jestem dewizowym turystą, tylko po prostu z szacunkiem, z jakiejś tam, nie wiem, dobrego wychowania. Zresztą nikt nas tam nie traktował jak dewizowych turystów, nawet mogę powiedzieć, że wręcz odwrotnie, ponieważ przypuszczam, że większość z tych Omańczyków, nawet ci Beduini, mają więcej kasy od nas. Jak przyjechaliśmy, to mieliśmy przyzwyczajenia z krajów typu Egipt czy Maroko, że należy się potargować, jak coś kupujemy. No i wpadliśmy na targ w Maskacie i tam szalejemy po jakichś pamiątkach. No i chłopaki wybrali takie magnesy na lodówkę. No i były zestawy po 3 magnesy w zestawie. I to kosztowało tam, nie pamiętam, powiedzmy ichniejszych 3 reale. Już nie pamiętam. Tak, no powiedzmy, że ichniejsze 3 to nasze 6, czy 6 euro, bo tam jest jednak ten wymiana dosyć dla nas niekorzystna. No więc chłopaki tak przeliczyli, ach, 6 euro to dosyć drogo. Idą do kasy i do gościa, no dobra, bierzemy, nie? I tak, no. 6 euro, nie? No to trochę drogo. Zaczęli negocjacje. A gościu na tęże wiadomość, nie, że dosyć drogo, wzruszył ramionami i popatrzył wzrokiem, który mówił, nie masz kasy, to twój problem. No, także nie, nikt tam na nas tak, nie było właśnie tego dewizowego parcia, że wiesz, daj, albo trzeba gdzieś na piwek zostawić, absolutnie, wręcz odwrotnie. Mieliśmy taki moment, że po prostu no, nie było dobrze oznakowane, zjeżdżaliśmy z głównych tras i mieliśmy jechać takim offroadem, to zatrzymaliśmy się, pytaliśmy o drogę, to gościu z nami pojechał za friko, żeby nas tylko zaprowadzić, żeby się upewnić, że dobrze dojechaliśmy bez żadnego problemu i nic za to nie chciał. Także bardzo przyjemnie. No i teraz miałam powiedzieć o sułtanie, bo tak o nim gadam, a teraz musi być jakaś sensacja. Musi być tak, seks, drugs i rock and roll, tak? No to seksu nie było, dragów też nie było, ale był alkohol. Przywieźliśmy ze sobą 5 litrów whisky i 5 litrów poszło. No w sumie łagodnie, jak na 4 osoby. No. A sensacyjna wiadomość o sułtanie to właśnie, że większość populacji uważa, że sułtan jest gejem. Co, jak możemy sobie wyobrazić, w kraju muzułmańskim no, jest trochę problematyczne. Tak. No, szczególnie, że wypadałoby, żeby ta dynastia się jeszcze dalej ciągnęła. A sułtan Kabos wziął się, ożenił na początku tego swojego, powiedzmy, pontyfikatu, ale po jakimś tam krótkim okresie, kilkumiesięcznym, wziął i się rozwiódł. No i od tamtej pory nic. Nie ma dzieci, ma już przekroczoną 70. No i teraz nie wiadomo, co będzie. No i są tacy, którzy mówią, że on tam przysposabia jakiegoś swojego kuzyna, bratanka, siostrzenicę, cokolwiek, do tego przejęcia władzy. Ale są też tacy, którzy mówią, że sułtan tak naprawdę chciałby wprowadzić demokrację. No i sułtan na pewno jest na to gotowy, natomiast czy naród jest gotowy? Chyba jeszcze nie, z tego co mówią lokalesi i z tego co mówią obcokrajowcy mieszkający tam. Ale z tych sensacyjnych wiadomości na temat właśnie homoseksualizmu sułtana, to jak ten homoseksualizm miałby się objawiać, czy skąd jakieś dowody muszą być na to? Więc pierwsza rzecz no to, że sułtan założył operę i filharmonię narodową, więc nawet nawet była Polska, z polskiego opery narodowej jeździli otwierać sezon kolejny któryś tam, bo różni przyjeżdżają, co roku jest z innego kraju, no i prawda, jest opera narodowa, przepiękny budynek, elegancki, wystawiony, filharmonia jest orkiestra symfoniczna sułtanatu też, którą założył sułtan. No i podobnoż ulubionym instrumentem sułtana jest fagot, więc jest szczególnie położony nacisk na naukę gry na fagocie w Omanie, więc to też może być jakaś tam oznaka, że sułtan rzeczywiście jest gejem. Ale jakby taka ostateczny dowód to, że sułtan w latach 80., koniec lat 80., ściągnął do Omanu tak zwany nos z Chanela. To był człowiek, który stworzył większość perfum dla Chanela. No i tego nosa ściągnął, już nie pamiętam jak się nazywał, ale to można sobie sprawdzić, jak ktoś chce. Ściągnął go, żeby tenże nos chanelowski stworzył linię perfumeryjną sułtanatu w ramach podnoszenia prestiżu sułtanatu. No i rzeczywiście, perfumy są, tak, jest seria, która się nazywa Amouage, już nie pamiętam, jak się to powinno wymawiać, muszę sprawdzić pisownie. W każdym razie te perfumy można dostać tylko w Omanie, ewentualnie przez jakąś tam wysyłkową sprzedaż z Omanu. No i taka buteleczka 50 ml perfum kosztuje minimum 200 euro. Tak, skoro tyle lat rządzi sułtan, to czy się podoba? No tak, wychodzi na to, że tak, że jednak to też mu się jakoś tam przypisuje, że on zjednoczył ten naród, jakby niekoniecznie kraj, no była jakaś tam ziemia. Jego ojciec podobno był strasznym despotą i żył sobie, że tak sobie amuzą, rodzinie, a reszta to niech tam sobie jakoś sama ciągnie. A on właśnie chciał, żeby zjednoczyć te wszystkie plemiona, żeby jednak ludzie, którzy mieszkają na tym terenie, żeby odczuli, że jakąś tam, są jakąś tam jednością, prawda, że przynależą do jednego narodu. I z tego, co o nim mówią, to, to rzeczywiście tak jest, że to mu się udało. To jest trochę takie, wiesz, tak też ciekawe, zastanawiałam się nad tym, czy oni to mówią dlatego, że tak rzeczywiście jest, czy dlatego, że tak wypada, albo jest jakaś tam, nie wiem, straszna cenzura, bo tak jak wejdziesz, to wszystko jedno, bank, jakaś tam uczelnia, namiot beduiński na pustyni, sklep, wszędzie wiszą zdjęcia albo obrazki z sułtanem, także masz twarz sułtana w każdym miejscu, więc to tak trochę Lenin, wiesz, otworzysz lodówkę, a tam sułtan Kabos. No, z fagotem, tak. I odór tych, wiesz, amuażu się roznosi. No, w każdym razie rzeczywiście ta obecność tego, wszechobecność tego sułtana gdzieś tam się jest odczuwalna. Natomiast myślę, że możliwe, że jakaś tam cenzura jest. O tym homoseksualizmie to żaden Omańczyk otwarcie nie powie, tylko będzie mówił na przykład o tym, że mają orkiestrę symfoniczną, grają na fagocie i że mają perfumy i tego typu rzeczy, tak? Natomiast więc to oficjalnie nie można powiedzieć czegoś złego, ale gdyby im się nie podobało, to nie żyliby w takim, w pewnym sensie, może nie błogostanie, ale w jakiejś takiej spokojności ducha, bo jednak z tego, co rozmawialiśmy z ludźmi i szczególnie też no, obcokrajowcy nam to powiedzieli, że jednak jest spokój, jest po prostu przyjemność życia w spokoju, tu się niewiele może się dzieje, ale też nie dzieje się nic złego, więc ludzie jakby żyją dobrze. Jaki plan opracowaliśmy dla tej wizyty? Przylecieliśmy do Maskatu, w Maskacie spędziliśmy dwa pierwsze dni. Jeden dzień to był przeznaczony właśnie na takie krótkie zwiedzanie. Także centrum Maskatu, zwiedziliśmy muzeum też takie narodowe, wizyta w meczecie, bo też sułtan Kabus postawił wystawny meczet, żeby tam trochę to bractwo muzułmańskie, bo oni też mają kilku swoich lokalnych fanatyków, żeby ich tam trochę uspokoić, bo te wszystkie szaleństwa z reformami też nie do końca się wszystkim podobały, ale od kiedy ten meczet jest, to jest jakiś tam większy spokój. Zwiedzaliśmy, to jest jedyny meczet w Omanie, w którym obcokrajowcy i szczególnie niewierzący mogą go zwiedzać. Na ten czas trzeba było przywdziać długie spodenki, długie bluzy z długim rękawem i nawet pan mi zawiązał chustę, także miałam profesjonalnie zawiązany moją chustę własną. Trochę mi było ciepło, bo chusta była na grudzień w Polsce, a nie na grudzień w Omanie, ale generalnie było okej. Tak, tam było lato, to nie był ten najgorszy okres, ale tak było 25 stopni. Tak było przyjemnie. Więc zwiedziliśmy Maskat, czy Muskat chyba po naszemu, po francusku jest Maskat. I stamtąd drugi dzień spędziliśmy na łodzi, właśnie wypływając na wyspy, gdzie nurkowaliśmy, trochę leżeliśmy na plaży. Bardzo przyjemny dzień, wróciliśmy wieczorem, posiedzieliśmy trochę z ludźmi z centrum nurkowego, a wieczorem udało nam się znaleźć bar z shishą, w którym paliłyśmy my, bo było nas czworo, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków, paliłyśmy my też i nikt nam z tego powodu nie zrobił żadnej uwagi, nikt na nas dziwnie nie patrzył, a klientela była głównie męska. W jakim języku się tam porozumiewaliśmy? Po angielsku, bez żadnego problemu. Więc tak, z Maskatu pojechaliśmy sobie wybrzeżem do miasta Sur. Wybrzeże jest piękne, jest dzika plaża, szeroka plaża, płaska i na tym wybrzeżu spełniliśmy nasze kiczowate marzenie kojarzące się z teledyskami z lat 80. taki Glenn Medeiros jeździł kiedyś na koniu po plaży, to myśmy tym naszym Nissanem tak centralnie w tą wodę i tak jechaliśmy po tej plaży. No i tak było jak w teledysku Glenna Medeirosa, super. Dojechaliśmy do Sur i tam w Sur zwiedzaliśmy port i zwiedzaliśmy taką stocznię, powiedzmy. To jest ostatni port, w którym wyrabia się taką metodą tradycyjną stosowaną od wieków lokalne łodzie, tak zwane doły. I te doły to można je zobaczyć na Zanzibarze też, bo kiedyś Zanzibar był częścią Imperium Omańskiego, czy tam, nie wiem, Sułtanatu Omanu. I zresztą na Zanzibarze zostało wiele różnych tam pozostałości po omańskiej obecności, między innymi właśnie doły. Ale doły jakby w tej chwili robione są ręcznie przez rzemieślników w Sur. To tam jeszcze można zobaczyć, jak to naprawdę powinno być zrobione. Za Sur pojechaliśmy dalej, tam zwiedzaliśmy, byliśmy w miejscu, gdzie jaja składają żółwie i w nocy te żółwie wyłażą i tam, prawda, składają jaja, wyłażą z morza, składają jaja. Żółw pojawił się jeden do godziny pierwszej w nocy, o drugiej stwierdziliśmy, że wracamy do domu, bo już nam się nie chce czekać na dalsze żółwie, a whisky się grzeje, więc wróciliśmy do domu. Tam mieszkaliśmy w takim, powiedzmy, na takim kampingu dosyć przyjemnym i hotelowo-kampingowym. Mieliśmy taki mały domek drewniany. Co ty, żadnych robali, nic tam nie działo się, nie było. Trzeba przyznać, że może to akurat był taki czas w roku, ale pora sucha. Ale generalnie nie było żadnych problemów higieniczno-sanitarnych, żadnych. No nie można tego nazwać, wiesz, Omanu krajem, znaczy i tak i nie, ale no nie można powiedzieć, że byliśmy w jakichś takich bardzo ekstremalnych warunkach. Wręcz odwrotnie, jak na takie miejsca jak pustynia, gdzie naprawdę nic nie ma i tam mieliśmy nawet klimatyzację, czy tam nawiewy jakieś w tym naszym domku, to był taki na podmurówce taki domek z takiego grubego płótna zrobiony, wiesz, jakby tkane takie grube płótno i taki bungalow. I tam mieliśmy łazienkę z kafelkami w środku. No więc ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale to był jakiś tam luksus, no mimo wszystko. Jeżdżąc po tym wybrzeżu, tam są bardzo ciekawe tak zwane wadi. To są takie jakby małe kaniony, takie ujścia rzek górskich czy tam podziemnych rzek, które się napełniają w porze deszczowej i one uchodzą do morza. I teraz, kiedy my tam byliśmy, to była pora sucha, więc w tej porze suchej do takich kanionów, do tych wadi można było albo wjechać autem i sobie po prostu przejechać dnem, korytem tej rzeki, albo się zostawiało auto i można było część przejść, a później jak były takie baseniki z wodą, bo ta woda niekoniecznie schodziła i były od czasu do czasu takie małe jeziorka, to po prostu wskakiwaliśmy do środka i płynęliśmy dalej. I tak aż do samego źródła. No albo jak nie było źródła, no to gdzieś tam, prawda, się to kończyło i wracaliśmy. Także przepiękne wadi. Taki najbardziej sławny to Wadi Shab się nazywa. I w tym Wadi Shab, kiedy jest po porze deszczowej, kiedy jest tam dużo wody, to nawet tam były organizowane zawody skoków do wody. Więc skaczą i te, jak to się nazywa, takie figury robią, obracają się kilkakrotnie, więc to można sobie wyobrazić, jak wysoki jest ten wadi i że oni tam można, nie wiem, 8 takich przewrotów, kołowrotków zrobić, zanim wpadnie do wody. Więc to też tak, skoki akrobatyczne i to też musi być chyba wystarczająco głębokie wtedy, bo inaczej to no, byłoby niebezpieczne. Można na YouTubie znaleźć Wadi Shab i wyskakują tam różne obrazki. Więc przyjeżdżaliśmy, jadąc na pustynię właśnie z nadmorza, przyjeżdżaliśmy przez rezerwat flamingów. Także nawet w Omanie są flamingi. Generalnie tam jest chyba ponad 500 gatunków takich endemicznych, różnych zwierząt, które tam żyją i tylko tam. Więc dosyć takie ciekawa informacja, bo wydawałoby się, że Oman jest krajem pustynnym i niczym innym, że nie ma tam zbyt wielkiego zróżnicowania, a jednak może ta oaza, powiedzmy, przy większych jakichś tam miejscowościach, palmy głównie, ale też na przykład w górach były gaje oliwne. Gaje oliwne, takie dzikie gaje oliwne, bo tam raczej nikt się nad tym nie pochylał i tych oliwek tam nie zbierał, o ile one jeszcze się rodziły, ale jak byliśmy, to było zielono. Było zieloniutko i po prostu hektary gajów oliwnych. No i właśnie, to byliśmy też po morzu, byliśmy na pustyni. Na pustyni spędziliśmy 2 dni. Tam spędziliśmy Nowy Rok i Sylwestra. Po pustyni jeździliśmy autem po wydmach i tam właśnie się zakopaliśmy. No trochę to trwało, żeby nas odkopać. Trochę kopaliśmy na klęczkach, trochę usiłowaliśmy pchać auto. No, no niewiele się to zdało, trzeba było wysłać naszego Omańczyka, który to był człowiek, który jakby miał tam swój taki kemping, takie obozowisko, w którym spaliśmy, i on, ponieważ bardzo dobrze po wydbach jeździł, to poprosiliśmy go, czy mógłby nas nauczyć. No to tak nas uczył, że właśnie ugrzęźliśmy dokumentnie, więc później musiał dobiec do tego swojego obozowiska, wziąć drugi samochód, przyjechać po nas i nas ściągnąć. No jakoś tam było wesoło, nie? Pustynia jest żółto-pomarańczowa, jest krajobraz marsjański, ale są wydmy ruchome, one się przemieszczają, zmieniają kolory, odcienie. Przy zachodzie słońca to jest wszystko różowe. Jest trochę zieleni, bo takie małe jakieś krzaczorki tam rosną. Chodzą sobie wielbłądy i się żywią same, tam nikt tego szczególnie nie pilnuje. No i tak ta pustynia nie wygląda złowieszczo, ale można się na niej zgubić. Tak, wielbłąd jest dalej używany do transportu, bo tak jak nie ma dróg, jak nie ma, jest teren jakiś ciężki, to wielbłąd pójdzie. Poza tym na pustyni wielbłąd sobie tam magazynuje, może nie pić przez miesiąc, tak? Więc mówili nam właśnie człowiek z tego obozowiska opowiadał nam, że taka rodzina beduńska, jeśli chowa wielbłądy, no to raz na kilka miesięcy, jak sprzedadzą jednego wielbłąda, to wystarcza im pieniędzy na to, żeby później żyć w miarę spokojnie na tej pustyni. No. I że nawet, no, to też nie jest tak, że oni tam żyją w kompletnej dziczy, bo jak od momentu, kiedy sułtan wprowadził tą powszechną edukację i obowiązek edukowania, to Beduini muszą dzieci do szkoły wozić, czy tam przyjeżdża jakiś busik, coś, jest jakiś w każdym bądź razie tam transport. No i Beduini, tak samo jak każdy inny Omańczyk, otrzymują ziemię od sułtana, więc mówił nam Beduin, do którego też właśnie będąc w obozie, pojechaliśmy sobie na wycieczkę po tych różnych tam wydmach i w pewnym momencie no, była taka prowizoryczna wioska beduńska, bo oni są nomadami, więc się tam przemieszczają. Jak jest co jeść dla kameli, to siedzą, a jak się nie ma co jeść, to się przenoszą. I tam ten Beduin mówił, że no, on tutaj siedzi tak jak jest w lecie, bo on tak lubi, jak jest przyjemnie, a jak zaczyna być gorsza pogoda, to on wraca do swojego domu, bo ten dom ma i sobie gdzieś tam zbudował w większej jakiejś oazie czy w większym mieście i tam sobie żyje normalnie jak wszyscy inni, powiedzmy. Także ci Beduini też nie są tacy kompletnie, wiesz, kompletnie dzicy, no, jeśli można to ich tak nazwać. Więc tam spędziliśmy 2 dni, naprawdę bardzo przyjemna przejażdżka po pustyni. Z pustyni pojechaliśmy, byliśmy jakby w centrum kraju mniej więcej, pojechaliśmy do Nizwy. Nizwa to jest miasteczko, które było pierwszą stolicą Omanu. Tam są forty, są twierdze do zobaczenia. Twierdza w Nizwie jest bardzo, bardzo interesująca, jest wpisana zresztą na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I tam, niedaleko od Nizwy, tam są góry. I pojechaliśmy w te góry, żeby sobie zrobić trek.
I co jest takie dosyć ciekawe, bo jakby no nie spodziewalibyśmy się, czy ja się nie spodziewałam, że w Omanie będą góry, które najwyższy szczyt ma ponad 3000 metrów. Niewiele ponad 3000, ale jednak. Nazywa się to Jabal al-Shams i tam właśnie na ten Jabal wchodziliśmy. To była bardzo, bardzo wesoła sytuacja, bo spaliśmy też w takim obozowisku górskim. Mieliśmy namiot też z płótna, no tam już było trochę mniej wesoło, bo temperatura trochę zeszła do zera w górach. No i w tym obozowisku mieli taką kanciapę właśnie jakby głównego administratora i tam była wywieszka, że można sobie wynająć u nich przewodnika górskiego. No to my okej, nie? No to weźmiemy sobie przewodnika, tak na tak zwany wszelki, bo tam nie ma, nic nie jest oznakowane, nie ma żadnego szlaku narysowanego, nic kompletnie. Więc wpadamy do tego administratora, no, że my byśmy chcieli przewodnika. No dobra, niech poczekajcie chwilę, zadzwonił do jakiegoś tam swojego kumpla, niby przewodnika, gościu się pojawił, miał na sobie białe, cienkie spodnie, sandały, takie pseudokroksy i białą puchową kurtkę jeszcze z takim jakimś kurde misiem dookoła kaptura, więc to strasznie śmiesznie wyglądało, bo tak wyglądało, jakby założył tą białą kurteczkę taką, wiesz, wyfiokowaną na piżamę. No i my mówimy do gościa, że chcemy jutro wyruszyć na ten dżebel i czy on nas poprowadzi. A on na nas popatrzył i mówi, co? A nie da rady, nie, co wy, no, zimno jest, nie? A my tak, ale to nie ma problemu, spoko to, my mamy tutaj wszystko, mamy ubranie, mamy cały sprzęt, także sprzęt, no w sensie jesteśmy wyposażeni, nie? A on tak patrzy, nie zrozumieliście mnie. Wy to w ogóle grzeje, jak wy jesteście ubrani. Mi będzie zimno. Także ja z wami nie pójdę, bo mi się nie chce. Ja tam jest zero, a nawet poniżej zera na tym szczycie. No, po 2 godzinach negocjacji, bo powiedzieliśmy, że nie wyjdziemy stamtąd, dopóki gdzieś czegoś nie wynegocjujemy. Po 2 godzinach negocjacji zgodził się pójść z nami przez 1,5 godziny i doprowadzić nas do miejsca, z którego już jakby będziemy ten szczyt widzieć i będziemy mniej więcej widzieć trasę, bo to jakoś tam technicznie nie było w ogóle skomplikowane, tylko długo się szło. Pokaże nam trasę i dalej już możemy pójść sami. No i tak się stało. Jak doszliśmy do tego miejsca, w którym nas miał zostawić, to powiedział nam, że i tak nie dojdziecie, bo to jest strasznie daleko, a idziecie tak wolno, że nigdy tam nie będziecie na 14, a o 14 najpóźniej powinniście tam być na szczycie, żeby jeszcze móc wrócić przed zachodem słońca. No dobra, no na szczycie byliśmy o 12, wróciliśmy, pokazaliśmy mu zdjęcia, no i tyle, nie? Ale generalnie góry wyglądają tak trochę jak Wielki Kanion, Grand Canyon w Stanach Zjednoczonych, tylko są troszkę niższe, no bo 3000 metrów, ale generalnie widoki zapierają dech w piersiach. Tak to wygląda trochę jak też jakieś ciasto takie z kilkoma warstwami, bo różne kolory, odcienia, ale generalnie właśnie taki orcha, brązy, rudości, żółcie. Tak to wygląda. Sylwestra mieliśmy na pustyni. W Sylwestra dostaliśmy kolację o 20. Później nic się nie działo, aż do godziny prawie 22. My tak nie wiedzieliśmy, czy tak mamy siedzieć o suchym pysku, czy to coś przyniosą jeszcze. Okazało się, że po prostu u nich jest taki zwyczaj, że najpierw puszczają muzykę, później tańczą, później jest ten nowy rok, i do tańca są tylko napoje podane, bezalkoholowe, ale mieliśmy naszą 2,5-litrową butelkę Pepsi z tym, z whisky i kulturalnie konsumowaliśmy, nie było ekscesów. No i o 12 był ten nowy rok, były sztuczne ognie i później było jedzenie. I też na przykład to było dosyć takie dla nas frapujące na początku, że jak jedli, to wyłączali muzykę. I pierwszy raz, jak wyłączyli na czas kolacji o 20, to zastanawialiśmy się, czy jest jakiś problem z dźwiękiem, czy jest jakiś problem techniczny. Nie, po prostu najpierw jemy, a później się bawimy. Także był taki rozdział. Muzyka była głównie arabska, chyba jakieś lokalne hiciory. A Sylwestra to był taki bal, był bal, na którym tańczyliśmy. Tańce były głównie chodzone i generalnie tam kobiety nie tańczą, tam tańczą mężczyźni ze sobą, tak. Ale jakby to opisać? Wyobraźcie sobie, że mamy taki namiot, taki trochę jak taką jurtę, tak to się nazywa, jak w Mongolii, ze słupkiem przez środek, więc ten namiot jest taki, powiedzmy, mniej więcej okrągły, nie? Więc pod tym słupkiem, na środku, przy słupie, była choinka i tam było Happy New Year, nie? I nawet Merry Christmas było i bombki były. Dookoła choinki był stół, taki okrągły z dziurą w środku, żeby ten słupek i ta choinka weszły. Na tym stole były jakieś tam napoje, no później po 12 było jedzenie i tańczyło się dookoła. I dookoła to znaczy tańczyło się tak, jakbyś jeździł po rondzie. To był taniec taki chodzony, coś między polonezem a jakimś innym tańcem dworskim, że się mężczyźni trzymali za ręce i razem szli do przodu, czy razem podskakiwali do przodu. A co kobiety robiły? Nie było tam miejscowych kobiet. Żadnej kobiety nie było. Żadna kobieta tam nie... Kobiety pracowały w Maskacie, pracowały w mieście. Można je było zobaczyć. Można je było zobaczyć w super nowoczesnych galeriach handlowych albo w restauracjach. Natomiast w ministerstwach czy na lotnisku, ale tam na wsi to nie. To kobiety się nie pojawiały. Jak się pojawiały, to na ulicy z dziećmi, gdzieś tam przechodząc albo jadąc z rodziną samochodem, czy jakiś piknik, o takie rzeczy, to tak. Ale nie tak, żeby pracowały przy obsłudze gości w takim obozowisku w środku pustyni. To tylko sami mężczyźni. I oni byli ubrani w takie białe koszule, w takie dżalaby, długie do kostek i mieli turbany na głowie. I taniec polegał na tym, że trzymali się pod rękę, a tą ręką, która była wolna, wymachiwali komórkami. Więc należało mieć minimum iPhone'a albo Samsunga jakiegoś tam Galaxy coś, żeby móc nim efektownie wymachiwać przy tańcu. No jak przyszło do jakiejś tam już godziny, już jakieś, a raczej jak już mieliśmy wystarczającą dawkę alkoholu, to ruszyliśmy na parkiet z Michałem, no i znowu była Romina Power i Albano, no i zapodaliśmy też naszego poloneza, ale zapodaliśmy, że tak powiem, trochę wprowadziliśmy trochę figur, więc były obroty też, obracaliśmy się, on mnie obracał, później jego, później w drugą stronę i tak dalej, więc tak trochę ten. No i bardzo się to spodobało lokalesom, więc później też oni starali się to w jakiś tam sposób wprowadzić. No i co najlepsze, zaprosili inne Europejki do tańca, bo oprócz nas w tym obozowisku jeszcze tam było może tak z 15 innych osób. Turyści, tak, inni turyści. No ale generalnie to nie był jakiś taki dziki spęd. No w sumie nas było ze 20 osób, malutko jak na taki obóz. Inna rzecz, że to był mały obóz. Także naprawdę byliśmy w ciemnej dziurze. To właśnie po Nowym Roku była wycieczka w góry, właśnie trek w górach, tam też dwa dni, dwa szlaki, pierwszy dzień tam 12 godzin właśnie na ten szczyt Jebel al-Shams, a drugi dzień to już taki krótszy trek, tylko 8-godzinny. Zrobiliśmy, następnego dnia wyjechaliśmy stamtąd, jeszcze udało nam się zaliczyć kilka ciekawych miejsc, głównie w Wadi, jeździliśmy po Wadi, czyli po tych kanionach, autem albo po prostu sobie chodziliśmy w Wadi Shab, to było jeszcze przed Nowym Rokiem, to tam pływaliśmy, bo tam po prostu była woda jeszcze w tym Wadi. Czy warto tam pojechać? Tak, pytanie. Tak, warto. Warto, naprawdę warto, bo... Tak, jest bardzo bezpiecznie. Tam nie ma czegoś takiego jak kradzież. Możesz zostawić swoje rzeczy, nikt ci niczego nie ruszy. Naprawdę niesamowite to jest. Zostawialiśmy rzeczy, bo jak w Wadi na przykład trzeba było pływać, to zostały rzeczy w aucie i było widać, że tam są aparaty fotograficzne, pieniądze, dokumenty, no wszystko zostawiliśmy. Nie było z tym żadnego problemu. Ale to jest też zasługa tego, że no, tam sądownictwo jest dosyć rygorystyczne, jeśli jest kradzież. Obcokrajowcy, szczególnie ci Pakistańczycy i Hindusi, oni nie kradną, bo jeśli ktoś ich przyłapie na kradzieży, to automatycznie są deportowani, a nikt nie chce wracać. Także, wiesz, to nie ma ryzyka żadnego. Nie ma ryzyka jakiś, że cię ktoś napadnie, że ci ktoś krzywdę zrobi. Absolutnie przestępczość praktycznie nie istnieje. Są Polacy i głównie właśnie pracują dla międzynarodowych koncernów jako menedżerzy wyższego szczebla. I stąd tam się znaleźli. Na kontraktach wiesz, kilkuletnich z możliwością przedłużenia, jeśli chcesz zostać. Także kraj naprawdę jest wart zobaczenia. Jest bardzo różnorodny, jest piękna przyroda. I na takim stosunkowo, no to jest duży kraj, ale powiedzmy na stosunkowo niedużym odcinku, niedużej przestrzeni, którą zobaczyliśmy, w 10 dni to jednak zobaczyliśmy sporo. Nie nudziliśmy się tam. Oazy, gaje te oliwne, góry, naprawdę fajne górki, fajne kaniony, rzeki, morze. Jest co zobaczyć. No i dużo kultury też. Kultury lokalnej właśnie, taki wiesz, stocznia, prawda, gdzie można zobaczyć te statki, jak oni je robią. To jest coś, co jest zanika. To już i tam i nigdzie więcej. I to jeszcze nie wiadomo, jak tam długo to przetrwa. Później te forty, te wszystkie lokalne rzemiosło, lokalne wyroby złotnicze, czy ze srebra, jakaś tam ceramika, no tego typu rzeczy. Nie wiem, czy to kogoś szczególnie interesuje, ale wydaje mi się, że to warto zobaczyć, co ten lud mieszkający tam jest w stanie wytworzyć, a jest w stanie wytworzyć wiele. No i przyjaźni ludzie, bardzo sympatyczni. To nie jest kraj, którym się jedzie z plecakiem i żyje za jednego dolara. To na pewno się nie da tak zrobić, bo kraj jest bogaty, kraj jest drogi. Za noc w hotelu minimum 50 euro trzeba zapłacić i nawet jak jesteś właśnie na środku pustyni, to też tak trzeba policzyć z 50 euro za noc. Nie ma hosteli, można się rozbić namiotem gdzie chcesz, można spać pod gołym niebem, bylebyś po sobie posprzątał. Można palić ognisko na plaży, o takie rzeczy można robić. Koszt takiego tripu 10-dniowego, no to będzie w zależności od tego, jak szybko kupisz bilety, to powiedzmy bilety z Europy, żeby się tam dostać, to minimum trzeba liczyć 400-500 euro. Natomiast na miejscu wydaliśmy około 700-800 euro na głowę. Ale to jest też związane z tym, byłoby mniej, gdyby nie to, że mieliśmy na przykład ten jeden dzień nurkowy, on nas dosyć sporo kosztował. Bo to jednak było ponad 100 euro za cały dzień. Plus jeszcze tam dochodziło nie tylko kwestie sprzętu, łodzi i tak dalej, ale również biletu wstępu do parku i to było chyba najdroższe. Ale tak, to można może i taniej, ale myśmy się nie oszczędzali, jedzenie tam nie było drogie. Tak, jedzenie nie było drogie, ale i bardzo zróżnicowane. O, właśnie o kuchni nie powiedziałam, a kuchnia naprawdę super. Dużo jagnięciny, jest taka, można powiedzieć, kuchnia fusion, tak? Czy fusion, nie wiem jak to się tam wymawia dokładnie, ale jest dużo tych nalotów właśnie indyjskich, mnóstwo przypraw, ale oni też z Zanzibaru to przecież przywozili, to cała kultura jest uprawy i używania przypraw. Ryż, jagnięcina, warzywa, dużo warzyw. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I słodycze oczywiście różnego rodzaju, tam baklawy, bardzo słodkie, miodowe ciasteczka i cukierki, ale bardzo smaczne.
Słuchaliście podcastu Podnośnik. Zapraszamy do Omanu i do słuchania kolejnych audycji, a to już wkrótce. Tymczasem